Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy wszystkich widzów Telewizji Trwam. Witamy również zgromadzonych w naszym studiu gości. Dzisiaj tematem naszego spotkania jest pamięć o mieszkańcach Woli zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Można powiedzieć, że jest to spotkanie poszerzające i podsumowujące roczną działalność po spotkaniu dokładnie 22 lipca w studiu Telewizji Trwam i Radia Maryja roku 2009. Jesteśmy 21 lipca roku 2010 i pragniemy ten temat poszerzać wraz ze zgromadzonymi w studiu gośćmi, a są nimi dr Emil Wojda i profesor Jan Zieliński, panowie z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Szpital Wolski.
Dawny Szpital Wolski.
Dawny Szpital Wolski, ale tak chyba po dzień dzisiejszy wśród warszawiaków nazywamy.
Tak, tradycyjnie.
Jest z Torunia pan Maciej Grączewski, który jest synem zamordowanego przy ulicy Górczewskiej swojego taty w dniu 5 sierpnia 1944 roku. Panowie przybyli do nas bardzo dobrze przygotowani, z licznymi fotografiami, prezentacjami związanymi z tym, jak wyglądała Warszawa w roku 1944, jak wygląda to dzisiaj. Jednym słowem zapraszam Państwa na ciekawą lekcję historii, aby oddać cześć tym wszystkim, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny w czasie Powstania Warszawskiego i nie tylko. Zamieniamy się w słuch. Pan profesor Jan Zieliński.
Drogi ojcze, dziękujemy za zaproszenie i możliwość przedstawienia jak gdyby drugiej części problemu, który przedstawiliśmy przed rokiem. Podczas Powstania Warszawskiego, zaraz na początku, Hitler wydał rozkaz, że nie tylko wszyscy żołnierze Armii Krajowej mają być likwidowani, mordowani, nie będą brani jeńcy, ale również powiedział, że cała ludność cywilna Warszawy ma zostać zamordowana, zgładzona, a miasto kompletnie zniszczone jako straszliwy przykład dla innych stolic Europy. I ten rozkaz był dosłownie wprowadzany w czyn. Niemcy mordowali wszędzie, na podwórkach domów, przed domami, na ulicach, ale było jedno miejsce, które można nazwać fabryką śmierci. To miejsce położone było przy ulicy Górczewskiej, przy skrzyżowaniu z linią kolejową. Tuż za linią kolejową stała ogromna szopa naprawy taboru kolejowego. Można w niej było wtłoczyć i przetrzymywać do 1500 ludzi. I tam spędzano ludzi z okolicznych ulic, przetrzymywano i grupami zabierano na rozstrzelanie. To miejsce śmierci pracowało od 5 do 12 sierpnia 1944 roku i według obliczeń zamordowano tam 12 tysięcy osób. Największa grupa ludności cywilnej zamordowana w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego. Ci ludzie byli mordowani na dość dużym obszarze wokół tej szopy, także powstał wielki teren, który był terenem popiołów, ponieważ nocami po zamordowaniu, po tych morderstwach, Niemcy palili zwłoki na stosach drewna i pozostawały tylko popioły. I te popioły pozostały na tym terenie do zimy 1945 roku, a kiedy w styczniu 1945 roku pojawili się znów w Warszawie, ocaleli mieszkańcy Woli, przyszli na to miejsce. Poproszę pierwszą fotografię. Jest to fotografia zrobiona prawdopodobnie w marcu 1945 roku przez pracowników Szpitala Wolskiego. Poproszę pierwszą fotografię, pierwsze zdjęcie. Zrobiona przez pracowników Szpitala Wolskiego, ponieważ z jedną z ulic, z której wypędzano mieszkańców, byli chorzy i pracownicy Szpitala Wolskiego, położonego przy ulicy Płockiej. Niemcy zamordowali tam na miejscu, w chwilę po wyjściu, dyrektora szpitala, jednego z profesorów, który mówił doskonale po niemiecku, i księdza kapelana szpitalnego. A potem wszystkim rozkazano wyjść i przejść ulicą Górczeską, gdzie byli przetrzymywani w szopie, i wieczorem, po południu tego dnia, około 300 osób z naszego szpitala, wszyscy mężczyźni, chorzy i pracownicy, zostali rozstrzelani. Nie wiem, dlaczego nie możemy zobaczyć tego przezrocza, które było przed chwilą. Gdyby pan wrócił, to widać na nim właśnie z wiaduktu kolejowego zrobione zdjęcie, wielkie pole pokryte śniegiem, i to jest główny teren zbrodni. Ludzie, którzy odnajdowali ślady swoich najbliższych, których szukali, stawiali małe krzyże w tych miejscach z tabliczkami. Najczęściej to były klucze albo metalowe części ubioru. Ale postawiono też wielki krzyż, który był jak gdyby w centralnym, a dominującym miejscu tego obszaru. Można powiedzieć, że w pierwszych momentach traktowano to miejsce, w pierwszych latach powojennych traktowano to miejsce jako wielkie cmentarzysko. To miejsce w ciągu następnych lat ulegało stosunkowo powolnej zmianie, powolnej metamorfozie, ale każdego roku przychodzili potomkowie, rodziny poległych, żeby odprawić tam modły i zapalić lampkę, świeczkę. I każdego roku od 65 lat pracownicy Szpitala Wolskiego, teraz Instytutu Gruźlicy, razem z rodzinami poległych maszerujemy ulicą Górczeską, tym Marszem Śmierci, po to, żeby oddać hołd zamordowanym i żeby się pomodlić za ich duszę. Może na następnym przezroczu, na następnej fotografii widać, jak to miejsce wyglądało w roku 2004, na 60. rocznicę tragedii. W tym miejscu, już dużo wcześniej, obok krzyża, powstał pomnik. Taki typowy pomnik, jakie były stawiane w Warszawie we wszystkich miejscach, w których Niemcy dokonywali egzekucji publicznych albo w czasie powstania mordowali ludność cywilną. Z szarego piaskowca pomnik, na którym są wypisane daty, kiedy ta tragedia się działa, i liczba osób, które zostały tam zamordowane. Stojący obok tego pomnika krzyż jest już trzecim z kolei, ponieważ wszystkie krzyże były drewniane, jest trzecim krzyżem z kolei, postawionym na 60. rocznicę tragedii przez pracowników Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Potężny krzyż dębowy, zrobiony przez stolarza z Hajnówki. Jak państwo mogą zobaczyć, teren wokół tego miejsca jest stosunkowo nietknięty. Pozostaje pusty, bym powiedział. Myślę, że ludzie pamiętali o tym, co się tam stało, że jest to symboliczny cmentarz i że nie należy tam budować. I tak było do 2004 roku, ale na następnym przezroczu zobaczymy, że dwa lata później, na bezpośredniej bliskości pomnika, tuż za pomnikiem, powstał salon sprzedaży samochodów z parkingiem, który dotykał bezpośrednio pomnika i krzyża i obejmował kleszczami ten parking obejmował kleszczami to upamiętnienie. Staraliśmy się, Instytut Gruźlicy starał się najpierw z inwestorem, właścicielem, pertraktować, żeby uzyskać jakąś wolną przestrzeń pomiędzy parkingiem a tym miejscem świętym. To się nie udało, potem interweniowaliśmy u władz Warszawy i również było to nieskuteczne. Ale to nie był koniec naszych trudności. Dwa lata później właściciel salonu rozpoczął starania, żeby zbudować obok istniejącego pawilonu drugi pawilon, i ten pawilon miał stanąć na miejscu krzyża i pomnika, a krzyż i pomnik miały być usunięte gdzieś na ubocze, żeby nikomu nie przeszkadzały. I na to na to wydawało się nam, że nie można wyrazić zgody. Ja mówię cały czas, wydawało się nam, używam liczby mnogiej i teraz może przedstawię osoby, które należą do tej grupy. Należy do niej pan dr Maciej Gronczewski, już przedstawiony. Należy do tej grupy pani Bogusława Sapińska, która mieszka w bloku 100 metrów od pomnika, która od wielu lat opiekuje się tym miejscem, stara się, żeby on było tam pełno kwiatów i czysto. I pani Sapińska jest popierana przez 100 kilkudziesięciu mieszkańców okolicznych domów. Jest w tej grupie parafia świętego Wojciecha, bo na terenie parafii świętego Wojciecha przy ulicy Wolskiej należy ten teren, o którym mówimy. I ksiądz proboszcz, ksiądz prałat Wojciech Łagowski, księża, jak również parafianie starają się to miejsce, o którym mówię, obronić. Jednym z obecnych popierających mnie osób, jedną z 300 kilkudziesięciu pracowników Instytutu Gruźlicy, jest młody kolega Emil Wojda, nasza przyszłość, który był ubiegłego roku na tej audycji, uczestniczył w tej audycji i dzisiaj też nam pomaga. Widzę, że mamy jakieś kłopoty z wizją, ale...
Znaczy się, to nie są kłopoty z wizją. Na pewien krótki moment najprawdopodobniej nie widzi pan profesor
ciebie,
tych zdjęć.
Ale wszyscy mnie
tak,
widzą.
Wszyscy widzą.
To kontynuuję.
Ale w gwoli takiego dopowiedzenia to, o czym mówi pan profesor, o czym słyszymy, to Bogu dzięki, że są wciąż osoby młode, tak jak tutaj obecny pośród nas pan doktor Emil Wojda, którzy chcą troszczyć się i bronić tych miejsc, gdzie została przelana krew w obronie naszej ojczyzny, ponieważ no wiemy, że ziemia w Warszawie jest bardzo droga, ale przecież są miejsca, które są miejscami pamięci, miejscami bez ceny, których zagospodarować w żaden sposób no, się nie powinno, a jednak tak się dzieje. Więc otwieramy oczy ze zdumienia, zastanawiamy się, czy wystarczy 100, 300 osób, 1000, może trzeba będzie 100 tysięcy osób, które sprzeciwią się temu, aby krzyż został przeniesiony, ten krzyż upamiętniający największą liczbę ofiar powstania warszawskiego w liczbie 12 tysięcy, zostanie przeniesiony, no właśnie pytanie gdzie? Do kaplicy w Szpitalu Wolskim? A może do kościoła świętego Wojciecha?
Nie, więc cały rok spędziliśmy na tym, żeby krzyż pozostał w tym samym miejscu, w jakim stoi od 66 lat. Podczas tej audycji ubiegłorocznej zwróciliśmy się do widzów telewizji Trwam i do słuchaczy Radia Maryja, żeby osoby, które straciły tutaj swoich bliskich podczas powstania warszawskiego, których dziadkowie, rodzice, rodzeństwo zginęli tutaj, żeby przysyłali do mnie nazwiska tych zabitych. Bo tak się stało, że z 12 tysięcy osób, które były tam zamordowane, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich ustaliła 111 nazwisk. Wśród tych 111 nazwisk było 35 nazwisk pracowników naszego szpitala, którzy byli dobrze znani dyrekcji szpitala. 11 800 osób nie było zupełnie znane. Więc był apel, żeby pisały rodziny do mnie listy. Otrzymałem w pierwszych miesiącach, a nawet pierwszy list następnego dnia, bo był pisany w nocy po audycji, 30 listów. W tych 30 listach było 75 nazwisk osób, które tu zginęły, z rodzin piszących autorów. I chciałbym kilka chwil poświęcić na typowe listy, które przyszły. I poproszę może teraz kolejno kilka kilka fotografii. W pierwszym liście była wiadomość, o której zupełnie nie wiedzieliśmy. Ja może przeczytam wyjątek z tego listu. Pacjentką szpitala była moja ciotka, lat 18. Została zastrzelona na łóżku, gdyż nie mogła chodzić ze względu na chore nogi. Opowiadały mi to zdarzenie mojej matce, siostry zakonne, które przeżyły. Jak mówiłem, około 300 osób ze szpitala zostało zabitych. Nie znaliśmy dotychczas żadnego nazwiska, bo żadne się nie zachowało, jeśli chodzi o chorych. Jest to pierwsze nazwisko i poza tym większość chorych była wyniesiona na noszach i niesiona do szopy na noszach. Ale okazuje się, że były osoby, które były zamordowane na łóżku szpitalnym przez zbirów. Było to jak gdyby wstęp do tego, co potem się działo w czasie Powstania Warszawskiego w późniejszym czasie, w sierpniu, kiedy Niemcy mordowali na Starym Mieście chorych i rannych, którzy leżeli w szpitalach powstańczych tam na terenie, w piwnicach, na terenie tej dzielnicy. Więc to była zbrodnia, której no naprawdę trudno do czegoś porównywać. Poproszę drugie, przezrocze, drugi list. W tym liście autorka pisze: jestem córką, tu nazwisko, który został rozstrzelany w dniu 5 sierpnia 1944 roku na ulicy Górczewskiej przy ulicy Moczydło. Po prawej stronie za wiaduktem, to jest właśnie to pierwsze zdjęcie zimowe, patrząc na zachód. W 1946 lub 1947 roku byłam z mamą na miejscu kaźni. Był to mur z czerwonej cegły, fragment spalonego domu i dużo palących się świec i małych zniczy. Tak zapamiętałam ten widok oczami 6-letniego dziecka. Myślę, że gdyby władze Warszawy w pierwszych latach powojennych zechciały spisywać nazwiska ofiar wtedy, kiedy tam przychodziły tysiące ludzi, które chciały się pomodlić na miejscu, w którym zginęli ich bliskich, bo oni nie mają swojego cmentarza, nie mają swojego, mają swój cmentarz zbiorowy, ale nie mają swojego indywidualnego grobu, więc tam przychodziło bardzo wiele osób, to byśmy mieli znacznie więcej nazwisk niż w tej chwili mamy. Proszę o trzeci list. Podaję dane osób, które zostały rozstrzelane w dniu 5 sierpnia 1944 roku na Moczydle, wyprowadzone z ulicy Górczewskiej 15. Mój dziadek, lat 67, siostra, lat 3, rozstrzelana na rękach mojego ojca, któremu udało się cudem wyczołgać spod trupów. Pierwsza ważna wiadomość. Niemcy mordowali małe dzieci z niemowlętami wyłącznie. Są opisy inne, których nie przytaczały, które mówią o niemowlętach mordowanych na rękach matek. I druga rzecz, że w tej całej masakrze były osoby, które były ranne i które się uratowały. Oczywiście były to jednostki wobec 12 tysięcy, ale o nich wiadomo bardzo dużo, bo to był jak gdyby cud. Z naszego szpitala uratował się jeden ze studentów medycyny, który uciekł spod karabinów rozstrzeliwujących go Niemców i uratowało się dwóch chorych. Jeden żyje jeszcze, a drugim był ksiądz, który leczył się w tym czasie w naszym szpitalu. Poproszę czwarty list. Może powiem, że czytanie tych listów było dla mnie ogromnym przeżyciem. Ja jako lekarz jestem codziennie wystawiony na cierpienie ludzkie i stykam się z cierpieniem ludzkim, ale to cierpienie jest spowodowane chorobą. Natomiast tam w listach są opisywane cierpienia zdrowych, niewinnych ludzi, którym zadawali cierpienia inni ludzie. I śmierć, której oni się w każdej chwili spodziewali, nie przychodziła gwałtownie, jak od uderzenia bomby, nie przychodziła nagle. Była poprzedzona godzinami udręki, cierpień i poczuciem nieuchronnie zbliżającego się końca. Ten list dowodnie opisuje, jakie uczucia mieli w tyli ludzie, którzy czekali na swoją śmierć. Ta pani mieszkała przy ulicy Płockiej i miała wtedy 10 lat. W dniu 5 sierpnia wypędzili nas. Mówili, że to byli Ukraińcy pomagający Niemcom na ulicę. Druga ulica, strona ulicy Płockiej paliła się i leżały ciała ludzi. Zaczęli strzelać ponad naszymi głowami. Niektórzy ludzie padali i zginęli. Moja mama zaczęła wtedy sobie, mojej babci i mnie odpinać okrycia. Pytałam dlaczego. Powiedziała: moje dziecko, bo jak się kula zaplącze, to będziemy tu umierać nie wiadomo ile czasu. Wiedziałyśmy, że na pewno zginiemy. Zrywali biżuterię. Jednej pani obcięto palce. Moja mama zdjęła mi łańcuszek z medalikiem, który ja przeniosłam w ustach. Przepędzili nas z ulicy Płockiej Górczewską na Moczydłem. Tuż za wiaduktem kolejowym była olbrzymia hala. Stąd wyprowadzono mojego dziadka i wujka, których rozstrzelano. Rzetelnie informowałaby ludzi, którzy tam przechodzą, co się tam stało. I to chciałbym, żeby przedstawił pan Gronczewski. Zaczął.
Tak, dziękuję bardzo. Proszę państwa, na tablicy steli przy ulicy Górczewskiej znajduje się napis: miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. Tu od 5 do 12 sierpnia 1944 roku w masowych egzekucjach ludności cywilnej hitlerowcy rozstrzelali 12 tysięcy Polaków. Ofiary pozostają anonimowe. Nie wiadomo skąd byli, są liczbą, brak informacji dlaczego zostali zamordowani, brak informacji co się stało ze zwłokami ofiar. Ten stan spowodował społeczne działanie grupy osób, dla których pamięć ofiar jest droga. Pusta tablica z tekstem rzetelnej prawdy. Poproszę o fotografię 13.
Panie doktorze, już widzieliśmy tę fotografię z pełnym tekstem tej tablicy w trakcie pańskiej wypowiedzi.
Czy można Dziękuję przeczytać? Bardzo. Przeczytam teraz tekst tablicy. Miejsce pamięci narodowej, teren masowego mordu. W dniach od 5 do 12 sierpnia 1944 roku w kilku miejscach po obu stronach ulicy Górczewskiej od wiaduktu kolejowego aż za estakadę Alei Prymasa Tysiąclecia, poproszę o kontynuację pokazu tablicy, spędzano, ograbiano, krwawo męczono i wymordowano około 12 tysięcy bezbronnych mężczyzn, kobiet i dzieci z dzielnicy Wola w odwecie za powstanie warszawskie. Byli to mieszkańcy ulic Działdowskiej, Gostyńskiej, Górczewskiej, Moczydło, Płockiej, Radzickiej, obecnie Rapsztyńska, Sokołowskiej, Stasica, Syreny, Ślenkierów, Eustachego Tyszkiewicza, Hipolita Wawelberga, Świętego Wojciecha, Zagłoby, Zbożowej, Żytniej oraz ulic pobliskich. Wśród ofiar byli pacjenci, lekarze, studenci medycyny i pracownicy Szpitala Wolskiego przy ulicy Płockiej 26, obecnie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Zbrodni tej dokonały oddziały niemieckie tłumiące powstanie. Ciała zamordowanych zostały tutaj spalone na stosach. Ich popioły przeniesiono 6 sierpnia 1946 roku do Kurhanu pod pomnikiem Polegli Niepokonani na cmentarzu powstańców Warszawy przy ulicy Wolskiej. Ich śmierć jest ceną naszej wolności. Ochrona ich pamięci służy ochronie naszej wolności. Poproszę teraz zdjęcie 14.
Jeśli mógłbym wtrącić, to w tej tablicy są wyliczone kilkanaście ulic. Oczywiście my nie znaliśmy tych ulic. Zawdzięczamy je historykowi Woli, panu Karolowi Murawskiemu i tutaj dzisiaj chciałbym mu bardzo podziękować za jego pomoc.
Poproszę o zdjęcie 14. Jest to zdjęcie przedstawiające fragment starego planu Warszawy z roku 1935. Na zdjęciu tym kolorami są zaznaczone ulice, które przed chwilą wymieniłem. Widać na tym zdjęciu ulicę Górczewską. Widać również tory kolejowe kolei obwodowej i na skrzyżowaniu tych dwóch linii wiadukt kolejowy, koło którego mieści się teren masowego mordu. Dziękuję bardzo. Poproszę o fotografię 15.
Ta fotografia dotyczy już mszy świętej w kościele świętego Wojciecha z 5 sierpnia 2009 roku, czyli w 65. rocznicę dokonanego mordu.
Tak, właśnie tego dnia ta tablica, którą Państwo przed chwilą widzieliście, została poświęcona. Tego dnia wieczorem ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz oraz ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz warszawski oraz ordynariusz warszawsko-praski dokonali poświęcenia jeszcze wówczas niezainstalowanej tablicy w kościele świętego Wojciecha na Woli. Początkowo tablica była umieszczona w kaplicy w parafii świętego Wojciecha, gdyż jeszcze istniały pewne przeszkody do zainstalowania jej w miejscu mordu. Natomiast kilka miesięcy później tablicę posadowiono i 2 listopada, w dzień zaduszny, było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie. Bardzo proszę o fotografię 16. Chwileczkę poczekamy.
Po mszy wszyscy zgromadzeni udali się procesyjnie pod krzyż i pomnik na miejscu zbrodni. I tu właśnie.
To jeszcze jest zdjęcie z sierpnia roku ubiegłego, kiedy to poświęcono tablicę, uroczystość poświęcenia. Natomiast na zdjęciu 17. Bardzo proszę teraz o pokazanie tego zdjęcia. To już będzie zdjęcie.
To jeszcze,
To jest nie to. Zdjęcie 17. Bardzo proszę. Dobrze, to już jest zdjęcie z listopada roku ubiegłego, kiedy to po mszy przeniesiono procesyjnie, znaczy udała się procesja w miejsce mordu. Tablica, którą Państwo widzą obok krzyża po stronie prawej, była już posadowiona i wówczas odsłonięto tablicę. Odsłonięcia dokonał pan Maciej Grączewski, dzisiejszy gość programu, oraz pani Irena Dolata. Pani Irena Dolata jest potomkinią rodzin, która zgłosiła 3 rodziny, w sumie 15 osób, które wówczas w tym czasie zginęły na miejscu mordu. Przewodniczył procesji, a wcześniej mszy świętej ksiądz wikariusz Paweł Poniewierza z kościoła świętego Wojciecha. Poproszę jeszcze o zdjęcie numer 19. W trakcie odsłonięcia nowej tablicy brał udział pan Czesław Cywiński. Może bardzo proszę pana Grączewskiego o krótki komentarz.
Pan Czesław Cywiński był prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK. Pamiętam jego okrzyk "Nigdy więcej". To był wówczas okrzyk, apel o niedopuszczenie do powtórki rzezi Woli. Pan Czesław Cywiński urodził się 19 marca 1927 roku w Wilnie. Był podpułkownikiem. W czasie II wojny światowej jako gimnazjalista był wywiadowcą w Wileńskim Związku Wolnych Polaków. Miał pseudonim Skowronek. Awansowany do stopnia kaprala, walczył w Wileńskiej Brygadzie Juranda. W 1944 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na 2 lata łagrów, gdzie odmówił wstąpienia do Armii Czerwonej. Jest kawalerem Krzyża Komandorskiego z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2009 roku w katastrofie lotniczej. w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pamiętam również z jego przemówienia przyrzeczenie, że kombatanci AK nie dopuszczą do zapomnienia, do zaniedbania ochrony pamięci ofiar Powstania Warszawskiego.
Wspomnieliśmy tutaj o świętej pamięci Czesławie Cywińskim. Wiemy, że jeszcze w sprawę był zaangażowany Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jeszcze rodzi się pytanie, abyśmy mogli przejść powoli już do rekonstrukcji i zdjęć z tym związanych, czyli od fotografii 24, a mianowicie pytanie tyczące się listu burmistrza Woli i działania państwa jako tych, którzy walczą o upamiętnienie, o poznanie tych nazwisk rodzin, które zostały wówczas zamordowane, aby ta dokumentacja obejmowała jak najwięcej dowodów, jak najwięcej świadectw. Jak władze Woli reagują na państwa obecność, na państwa, powiedzmy, petycje? Czy są temu przychylne, czy też jest wprost przeciwnie?
Władze Woli są bardzo przychylne i one może pierwsze wypowiedziały się w tej sprawie, bo list do władz dzielnicy Wola wystosowaliśmy jeszcze w listopadzie 2008 roku. Przeczytam może fragmenty odpowiedzi burmistrza. Rada i zarząd dzielnicy Wola zapoznały się z opiniami wszystkich zainteresowanych środowisk, organizacji kombatanckich, Rady Pamięci Walki Męczeństwa, Związku Powstańców Warszawy, parafii rzymskokatolickiej świętego Wojciecha, mieszkańców dzielnicy. Stanowisko Rady i Zarządu Dzielnicy Wola jest w tej sprawie tożsame z głosami lokalnej społeczności. Przesunięcie krzyża symbolizującego miejsce kaźni jest nieuzasadnione i niewłaściwe. To profanacja pamięci ofiar, na którą władze dzielnicy Wola nie wyrażają swojej zgody. Było to dla nas pismo pełne otuchy i okazało się było pierwszym pozytywną odpowiedzią władz. Drugą instytucją, do której się zwróciliśmy i to instytucją najważniejszą, była Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, czyli do pana ministra Andrzeja Przewoźnika, też w tej chwili świętej pamięci, ponieważ zginął w tej samej katastrofie. Pan Andrzej Przewoźnik w końcowej części listu pisze: pragnę podkreślić, że Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa dokłada wszelkich starań, aby miejsce pamięci narodowej przy ulicy Górczewskiej było otoczone należytą opieką i urządzone w sposób godny. Rada OPWiM, akceptując i wspierając inicjatywę społeczną zmierzającą do wzniesienia pomnika skalą i formą bardziej odpowiedniego dla uczczenia pamięci 12 tysięcy ofiar niemieckiej zbrodni niż skromna tablica z drewnianym krzyżem, zleciła opracowanie projektu nowej formy upamiętnienia. Realizacja nowego upamiętnienia planowana jest na rok 2010. Także te dwa oficjalne pisma napawają nas otuchą, wielką otuchą, że sprawa zostanie pomyślnie rozwiązana. Jeśli można byłoby wrócić do zdjęcia XXI, to chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o autorze tego ostatniego pisma, ostatniego listu, panu ministrze Przewoźniku. Miałem okazję kilku rozmów z nim. Był ujmującej powierzchowności. Nie zatrzymywał, nie przeszkadzał rozmówcy. Dążył szybko do celu rozmowy i osiągał szybko konkluzję. Myślę, że jego rola w wszczęciu tej dobrej strony, czy tej dobrej części naszych starań, to jest właśnie, zawdzięczamy panu ministrowi Przewoźnikowi. I chciałbym jeszcze wspomnieć jeszcze raz o panu pułkowniku Czesławie Cywińskim, może następne, to jest chyba nie następne, tak, to jest 23. fotografia, jeśli można, ponieważ ja uważam pana pułkownika Cywińskiego jako męża opatrznościowego dla tej sprawy. Pan pułkownik Cywiński rozpoczął pomaganie nam dość późno, bo ja pierwszy raz usłyszałem go podczas uroczystości wigilijnej przed rocznicą Powstania Warszawskiego w ubiegłym roku. On wygłosił przemówienie. W tym przemówieniu były trzy główne elementy. Pochwała czynu wojskowego, refleksja nad ogromem kosztów Powstania Warszawskiego, ale najważniejsza była część ostatnia, że my, którzy żyjemy, musimy spełnić testament żołnierzy AK, którzy zginęli za wolną Polskę i budować taką Polskę, jaką oni sobie wyobrazili. I postanowiłem się z nim spotkać i to spotkanie też chyba nie było przypadkowe. 1 sierpnia Warszawskie Towarzystwo Cyklistów zorganizowało wydarzenie kolarskie. Zaprosiło rowerzystów Warszawy, żeby się zjawili pod pomnikiem Piłsudskiego przy Belwederze i przejechali alejami ujazdowskimi do Placu Trzech Krzyży. Ja uczestniczyłem w tym przejeździe i pan pułkownik Cywiński uczestniczył w tym przejeździe. Była to dla mnie szalona okazja, żeby po zejściu z roweru przywitać się i powiedzieć, o co mi chodzi. Pan pułkownik Cywiński zaprosił mnie do swojego biura, wyłuszczyłem całą sprawę i napisał w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej specjalne pismo gorąco popierające naszą sprawę. Jestem przekonany, że w tym sukcesie jest też jego rola. Bardzo mu dziękuję dzisiaj.
Bardzo gorąco dziękujemy też i tym wspomnianym panu świętej pamięci ministrowi Andrzejowi Przewoźnikowi, pułkownikowi Czesławowi Cywińskiemu. Miejmy nadzieję, że wiele osób oręduje w tej sprawie z tych, którzy polegli. To jest przecież 12 tysięcy osób, które straciły tam w sposób, jak to określamy tutaj, no bestialski swoje życie. Osoby chore, osoby cierpiące, lekarze, pacjenci. Jesteście, drodzy panowie, przygotowani też poprzez znowu zdjęcia. To jest taką rzeczą charakterystyczną dla tego naszego spotkania, a mianowicie do zrekonstruowania tych wydarzeń. Po tej rekonstrukcji również pragniemy zaprosić państwa do współtworzenia naszego spotkania. Wiemy, że te wydarzenia, o których mówimy, to wydarzenia sprzed 66 lat, ale jeżeli nie nauczni świadkowie, to zapewne osoby, którym z ust do ust przekazano informacje o tym, gdzie zginął ktoś z rodziny. I właśnie było to miejsce, o którym dzisiaj mówimy, przy ulicy Górczewskiej. I mają państwo dowody, mają państwo jakieś świadectwa, które pomogą zidentyfikować kolejne osoby. Bo na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że 30 osób, które odpowiedziało, to nieduża suma czy nieduża liczba. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to są osoby, które odezwały się 65 lat po wydarzeniach z 5 sierpnia 1944 roku, to jest to kolejny argument poświadczający ogrom zbrodni i cierpienia właśnie na Woli. Bo gdy zmierzamy ulicami Warszawy, zwłaszcza na Woli, to tych tablic upamiętniających jest tak wiele, tak dużo i to nas uczy tego, o czym mówił pan pułkownik Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, że my żyjący współcześnie, przemierzający ulice Warszawy, powinniśmy oddać cześć, hołd, pamięć, a nade wszystko budować taką Polskę, za jaką zginęli ci, którzy o nią walczyli, a było to przede wszystkim AK. Chociaż pierwsze zdania naszego spotkania to wielkie świadectwo o tym, jak naród polski był znienawidzony przez okupanta hitlerowskiego i okupanta stalinowskiego. Usłyszeliśmy o tej decyzji Hitlera, że nie tylko żołnierzy AK, ale żeby zniszczyć warszawiaków, żeby zniszczyć całą Warszawę. I to jest kolejny dowód o tym mówiący. Prosimy o rekonstrukcję tych wydarzeń. Pan doktor Maciej Grączewski.
Jestem doktorem.
Tak był pan tytułowany przez pana profesora, więc... Ale Państwa, na pewno jest pan synem zamordowanego przy ulicy Kurczewskiej.
Proszę państwa, ten mord to była wielka ilość ludzi, a ilość świadków, którzy przeżyli, którzy byli uczestnikami tego mordu, jest bardzo niewielka. Proszę sobie wyobrazić, że świadków, którzy byli, do których strzelano, których nie trafiono, a którzy następnie udawali martwych przez wiele godzin i przeżyli, jest na 12 tysięcy osób około kilkanaście osób. Z tego znane relacje i zeznania złożyło 4. I wszystkie one dotyczą 5 sierpnia 1944 roku. Proszę sobie uzmysłowić, że to, co oni relacjonują, dotyczy miasta, którego nie ma. W związku z tym nie można odnieść tych relacji dokładnie do istniejących miejsc. Do niedawna nie było możliwości tej lokalizacji mordów na podstawie relacji o zabudowie, która nie istniała. I sprzyjało to wykorzystywaniu terenu mordów do celów niezwiązanych z ochroną pamięci ofiar. Nowe możliwości dokumentacji miejsc mordów stworzyło odkrycie przez Zygmunta Walkowskiego, znawcy ikonografii Warszawy i Powstania Warszawskiego, zbiorów zdjęć lotniczych Warszawy z okresu od lipca do grudnia 1944 roku. Są to niemieckie zdjęcia lotnicze, które odnalazł on w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych. Odnalazł je w postaci zdjęć papierowych o formacie podobnym do tego, które mam w tej chwili przed sobą, który służy do dalszych prac nad rekonstrukcją. Pozwolę sobie państwu przedstawić, jak takie zdjęcie fragmentu Warszawy wygląda na tle starego planu Warszawy z 1935 roku. Proszę państwa, to jest plan Warszawy. Tutaj jest Wisła, tu jest Wola, a to jest zdjęcie lotnicze położone na tym planie, odpowiadające mniej więcej skalą i wielkością temu miejscu, które jest na planie. Miejsce, które nas interesuje na tym planie, jest wielkości monety jednogroszowej. Z tego maleńkiego pola trzeba zrobić powiększenie. Interesującego nas miejsca. Tak wygląda postępowanie ze zdjęciami lotniczymi. Poproszę o fotografię 24. To jest zdjęcie lotnicze z 27 lipca 1944 roku, a więc 5 dni przed wybuchem powstania. Stan zabudowy jest przed pożogą rozpoczętą 5 sierpnia. Widać tam ulicę Górczewską w centrum zdjęcia. O tak, doskonale. Widać tory kolejowe, kolejowe linii obwodowej. Na skrzyżowaniu tych dwóch linii widać wiadukt kolejowy nad ulicą Górczewską. Na północ od ulicy Górczewskiej odbiega ulica Zagłoby. przeciwnym kierunku południowym odbiega ulica Moczydło. Przy ulicy Moczydło znajduje się teren warsztatów kolejowych z wielką halą, szopą, o której wspominał w swojej wypowiedzi pan profesor Zieliński. To jest ten ciemny prostokąt, który w tej chwili pokazujemy. Ludność była przeprowadzana ulicą Górczewską z prawej strony, tak, pod wiaduktem, następnie wprowadzana na ulicę Moczydło i na ulicę Moczydło na południe w dół, tak, i wprowadzana do szopy i tam koncentrowana. Następnie z szopy zostawali ludzie partiami wyprowadzani na miejsca mordów, głównie po przeciwnej stronie ulicy, na tereny wielu podwórek, które tam się znajdują. To jest jedno z miejsc, na których były mordy i następne zdjęcia w tej chwili, następne miejsca są w tej chwili pokazywane. Poproszę o następne zdjęcie, numer 25. To jest powiększony fragment poprzedniego zdjęcia. Poproszę jeszcze o ekspozycję zdjęcia 25. Poproszę o zdjęcie 25. Widać na tym zdjęciu nieco bliżej tereny, które są przedmiotem analiz związanych z rekonstrukcją. Największe ilości ofiar pochłonęły place w pobliżu wiaduktu kolejowego, podwórka, które są najbliższe wiaduktowi kolejowemu. Z tych zdjęć można wywnioskować wiele i otrzymać wiele informacji, ale nie tylko z tych. Na tych zdjęciach, które w tej chwili pokazujemy, widać całą zabudowę. Budynki są całe, to wszystko jest przed zniszczeniem. Na następnym zdjęciu, fotografia 26, poproszę, widać stan z 30 sierpnia, a więc miesiąc po wybuchu powstania, i widać, że na przykład ciąg budynków przy ulicy Górczewskiej, drewnianych, zniknął. Pozostały tylko murowane kominy, które ostały się przed pożogą. Zniknęła też szopa, w której koncentrowano ludność. Już jej nie ma, została całkowicie spalona. Największe budynki po północnej stronie ulicy Górczewskiej posiadają już tylko mury. Nie ma na nich żadnych dachów. Poproszę o następne zdjęcie, 27. To jest zdjęcie z 7 listopada 1944 roku, 3 miesiące po wybuchu powstania. I widać na nich ślady ściany wypalonych większych budynków z cegły oraz postęp zniszczeń w porównaniu ze stanem na poprzednim zdjęciu o 2 miesiące wcześniejszym. Widać, że z upływem czasu nikną całkowicie wszelkie budynki drewniane, a z budynków murowanych zostaje coraz mniej. Następne zdjęcie poproszę, numer 28, z grudnia 1944 roku. To jest zdjęcie, gdzie widać na skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej, proszę jeszcze pokazać ulicę Górczewską, tak, i tory kolei obwodowej oraz ulicę Moczydło, z której właściwie już zostały tylko ślady, i ulicę Zagłowy w kierunku północnym. Jest to już właściwie teren opustoszały, z resztkami ledwo widocznymi zabudowań istniejących jeszcze 4 miesiące temu. Chciałbym podkreślić, że na tym terenie nie było żadnych walk. Poproszę o zdjęcie numer 29. To jest zdjęcie z 5 marca 1945 roku, 7 miesięcy po wybuchu powstania. To jest zdjęcie lotnicze. I to jest właściwie komplet zdjęć, z których możemy czerpać informacje o tym, jak teren wyglądał i co się w ciągu 4 miesięcy na nim stało. Poproszę jeszcze o powrót do zdjęcia 26. Chodzi o zdjęcie lotnicze, fotografia 26. Tak? To jest zdjęcie, które posłużyło do rekonstrukcji zabudowy. Poproszę teraz o zdjęcie numer 30. Widać na tym zdjęciu zaznaczone budynki, które stały tam w sierpniu 1944 roku oraz miejsca masowych mordów na podstawie zeznań świadków. Miejsca numer pierwszy i numer drugi najbliżej wiaduktu, pan będzie uprzejmy, poproszę o pokazanie. Nie, to jeszcze jesteśmy na poprzednim zdjęciu, numer 30. Proszę o powrót do zdjęcia numer 30. Niestety nie udaje nam się tutaj powrócić. Do numeru 30 poproszę powrócić. Do zdjęcia, do fotografii numer 30. Widać, że będzie to w tej chwili niemożliwe. Proszę Państwa, to jest zdjęcie współczesne, satelitarne z programu Google, które pokazuje nam teren istniejący współcześnie. Proszę o pokazanie ulicy Górczewskiej. Proszę o pokazanie torów kolejowych linii obwodowej. Tak? Oraz nowej Alei Prymasa Tysiąclecia. Z wiaduktem nad ulicą Górczewską i z rondem Ziutka wokół skrzyżowania z ulicą Górczewską. Tak. Poproszę o następne zdjęcie, które będzie powiększeniem tego zdjęcia. Proszę Państwa, zdjęcia, na tym zdjęciu są miejsca masowych mordów określone numerami. Numer pierwszy i drugi, te miejsca są określone przez 4 świadków, którzy cudem przeżyli i znajdują się na północnej stronie ulicy Górczewskiej. Miejsca numer 1 i numer 2. Natomiast po przeciwnej stronie Górczewskiej, południowej, znajduje się miejsce numer 3 i ono jest wymienione w rejestrze miejsc i faktów zbrodni w Powstaniu Warszawskim i określone przez 2 świadków. Miejsce w hali fabrycznej jest wymienione też w miejscach faktów zbrodni jako miejsce mordu 500 ofiar. Miejsca prawdopodobne znajdują się zarówno w centrum, jak i na północnym skraju terenu. Poproszę teraz jeszcze o zdjęcie 31. Zdjęcie 31 przedstawia rysunek rekonstrukcji zabudowy i miejsc masowego mordu w dniu 5 sierpnia 1944 roku. Zdjęcie 32, poproszę o zdjęcie 32. przedstawia zdjęcie satelitarne terenu, zdjęcie z Gogla 65 lat po wybuchu powstania i następne zdjęcie satelitarne numer 33 przedstawia rekonstrukcję zabudowy miejsc masowego mordu w dniu 5 sierpnia. Zdjęcie 33. Na zdjęciu 34 jest powiększony fragment fotografii 33. To jest zdjęcie 34, na którym widać, że znikły ulice Moczydło i Zagłoby. Ulica Górczewska została poszerzona. Powstała Aleja Prymasa Tysiąclecia i rondo Ziutka.
Może pokażemy, w którym miejscu jest pomnik? Obecny krzyż.
O, pan będzie. Tak, jest w tej chwili kursor na miejscu pomnika i krzyża. Pozostał sprzed powstania wiadukt i fragment budynku rampy kolejowej przy warsztatach kolejowych. Te dwa miejsca pozostały. Przez miejsce numer jeden przechodzi bezimienna droga. Przez miejsce numer jeden przechodzi bezimienna droga. Na miejscu numer dwa znajduje się parking samochodowy, ściśle otaczający jedyne upamiętnienie masowego mordu. Ściana pawilonu handlowego z wielkoobrazowymi reklamami stanowi wymuszone tło upamiętnienia masowego mordu. Na miejscu numer 3, to które w tej chwili jest pokazywane kursorem, znajdują się tereny przedsiębiorstw oraz liczne wielkogabarytowe tablice z obrazami reklamowymi. Pozostałe miejsca są zabudowane lub zmienione. Tego rodzaju grafika umożliwia nam na zlokalizowanie na podstawie zeznań świadków miejsc mordów i na podstawie rekonstrukcji architekta miejsc zabudowań przedwojennych na dzisiejszych współczesnych zdjęciach satelitarnych z Gogla. Chciałbym tutaj podziękować zarówno panu Walkowskiemu za udostępnienie zdjęć, jak i pragnącemu zachować anonimowość architektowi, który jest autorem rekonstrukcji.
Bardzo gorąco dziękujemy za tą szczególną i taką szczegółową rekonstrukcję, mówiącą o tym, jak wyglądała Warszawa w przeddzień Powstania Warszawskiego, w tym bardzo małym terytorium, jak to nam pokazał pan Maciej Gruczewski, w porównaniu z wielkością zdjęcia satelitarnego, wielkość jednego grosza, a dokonały się tam no, takie wydarzenia, no, mrożące krew w żyłach, 12 tysięcy ofiar. Teraz po 65 latach obraz zupełnie inny, ale dobrze, że w pamięci pozostały ludzi te miejsca, że są udokumentowane. Pomnik stan współczesny, to już widzieliśmy. Pan Maciej też mówił o tym, że wymuszonym tłem są reklamy, że wymuszonym też jest, wcześniej panowie o tym mówili, parking, który chce jak gdyby stłoczyć i zepchnąć w niepamięć to miejsce, a przecież to miejsce zostało okupione krwią, a naród, który traci swoją pamięć, traci też swoją tożsamość i przestaje istnieć. Zapraszam państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia dla widzów Polski Północnej 657-0011, 657-0012 dla widzów Polski Południowej 56 na początku, 4856, 657-0013 lub 657-0014 to telefony dla widzów spoza granic naszej ojczyzny. Prosimy jeszcze pan dr Emil Wojda.
W tym miejscu chciałbym prosić jeszcze o pokazanie zdjęcia numer 35. Jest to współczesny pomnik, już omawiany. Chciałbym podziękować tym, którzy współtworzyli ten pomnik. Chciałbym państwa zainteresować faktem, iż on powstał w szynie społecznym praktycznie bez ponoszenia żadnych kosztów. firma pana Marka i Janusza Hachajów, firma Margran oraz kopalnia granitu Zimnik były fundatorami zarówno materiału, jak i swojej pracy, za którą właściwie nie ponoszono żadnych kosztów. Kolejna to parafia świętego Wojciecha na Woli, która przez dłuższy czas przechowywała ów pomnik w kaplicy oraz pracownikom dyrekcji Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, którzy są głównym motorem napędowym, którzy interesowali się i którzy doprowadzili do tego upamiętnienia. Poza tym chciałbym prosić jeszcze o pokazanie zdjęcia numer 36. Jest to wnętrze kaplicy pamięci narodowej w kościele świętego Wojciecha na Woli. Parafia, której terytorium obejmuje miejsce mordu. Od zawsze ona przyciąga mieszkańców Woli, która upamiętniała w czasach, kiedy nie można było upamiętniać tych faktów głośno. Teraz zarówno kaplica istnieje, jak i tablica, o której przed chwilą powiedziałem. Tablica, o której mówiłem w dniu 2 listopada, w Dzień Zaduszny, była poświęcona. Wówczas przybyło około 200 osób, mieszkańców Woli, głównie osoby starsze, pamiętające fakty. Wiele z nich poruszało się na wózkach, ale były także osoby młode. Pobliska szkoła imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, gimnazjum, wystawiło swój poczet sztandarowy. Przyszli także potomkowie żyjących osób, które przeżyły powstanie, jak i aktualnie mieszkańców Woli, głównie napływowej ludności. Bardzo dziękuję im za pamięć i bardzo dziękuję za pomoc w realizacji pomnika.
Też pozdrawiamy ich bardzo gorąco i serdecznie. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jolanta z Warszawy.
Prosimy pani.
Ja właśnie chciałam przekazać, że mojej mamy cioteczny brat zginął na Woli. Brał udział w powstaniu. Nazywał się Zbigniew Dąbrowski. I jego ojciec również była taka znana akcja w elektrowni, zresztą jest wyszczególnione nazwisko Eugeniusz Dąbrowski na tym pomniku Powstania Warszawskiego. I chciałam właśnie podać jego imię i nazwisko, o co prosił pan profesor.
Może niech napisze list.
Prosimy pani Jolantę.
Zbigniew Dąbrowski, rocznik 24, bo on był rówieśnikiem mojej mamy. Poszedł do powstania 1 sierpnia i słuch o nim zaginął. Ja jako małe dziecko, bo ja się urodziłam w 1944 roku, jako małe dziecko poznałam wyraz trudny ekskumacja, bo wiem, że rodzina zawsze, jak były jakieś wiadomości, to jeździła moja mama, bo jego matka, jak dopiero, bo moja rodzina mieszkała na terenach, na których utworzono getto i Polacy musieli wynieść się z tych terenów. I tak została przeniesiona na Pragę. Tam znaleźli mieszkanie. I właśnie od chwili wybuchu powstania dopiero moja babcia ze swoimi siostrami dwoma i narzeczoną brata spotkali się, dotarli na Pragę od wybuchu powstania 24 grudnia. Ja już byłam wtedy na świecie, bo urodziłam się we wrześniu.
Pani Jolanto, bardzo dziękujemy za ten telefon. Chociaż w dniu dzisiejszym rozmawiamy o konkretnym miejscu, a mianowicie są to mordy dokonane przy ulicy Górczewskiej. I tutaj pani telefon oczywiście mówi o ogromie zniszczeń Warszawy, też o tych zniszczeniach nie tylko, które tyczyły się budynków, mostów, domów, ale nade wszystko jak bardzo Warszawa straciła na ludności, jak wiele osób zostało spośród warszawiaków po prostu wchłoniętych przez powstanie warszawskie, przelewając krew za naszą ojczyznę, też za swoje miasto, czyli za Warszawę, za stolicę. Są dwie prośby. Pierwsza do pana profesora Zielińskiego, aby pan profesor podał adres, pod który można pisać i należy pisać o tych zbrodniach, które jesteśmy w stanie udokumentować, a tyczą się Szpitala Wolskiego, o ile dobrze rozumiem, i ulicy Górczewskiej. Jeszcze wiemy, że pan Maciej Grączewski, który jest razem z nami i z taką pieczołowitością, dokładnością przedstawił nam obraz Warszawy sprzed 66 lat i obraz Warszawy współczesnej, tych miejsc z naniesionymi odpowiednio fotografiami. Wiemy, że pan dysponuje mapą zniszczeń Warszawy, która jest w naszym studiu, i też prosilibyśmy na zakończenie o krótkie jej omówienie, abyśmy mogli w ten sposób też to nasze spotkanie w dniu dzisiejszym podsumować. Więc prosimy, pan Maciej Grączewski przygotowuje się do przedstawienia nam tych zniszczeń Warszawy. Proszę o podejście do mapy. Natomiast pana profesora Jana Zielińskiego proszę o to, aby podał adres, na który i w jakiej sprawie należy z panem się kontaktować.
Proszę pisać: Jan Zieliński.
Jan Zieliński.
Ulica Płocka 26.
Ulica Płocka
26. 01 138 Warszawa.
01 138 Warszawa.
Może skorzystam jeszcze z chwili, żeby podsumować, co dzisiaj, 12 miesięcy później, jaki jest stan rzeczy. Myślę, że bezpośrednia groźba zniszczenia tego miejsca została na razie odsunięta. Istnieje projekt upamiętnienia godnego tej tragedii, która tam się rozegrała. Kilka dni temu rozmawiałem z panem Markiem Andrukiem, burmistrzem dzielnicy Wola, który czeka tylko na określenie, na jakim terenie ten pomnik mógłby stanąć. On powinien stanąć na tym miejscu, które jeszcze zostało ocalone, oraz na części parkingu. Jak będzie miał tą delineację tego terenu, rozpisze konkurs, na którym artyści, architekci będą mogli przedstawić swoje całkowite wizje zagospodarowania, jeśli można tak powiedzieć, tego terenu. Więc optymistycznie można by się spodziewać, że na przyszłoroczną rocznicę tragedii, powstania, będziemy mieli już to upamiętnienie gotowe.
Przypomnijmy, profesor Jan Zieliński, ulica Płocka 26, 01 138 Warszawa, i do pana profesora kierujemy sprawy nie o całym powstaniu warszawskim, ale o tym mordzie przy szpitalu Wolskim.
Górczewskiej.
Przy ulicy Górczewskiej. Pan Maciej Grączewski już przy mapie. Prosimy o przedstawienie nam zniszczeń Warszawy.
Dziękuję. Proszę państwa, tylko kilka słów. Otóż mapa liczy około 25 lat. Kolory są tutaj informacją o tym, co było zniszczone i w jakim stopniu. Otóż to, co jest najciemniejsze koloru ciemno-ceglastego, to są zniszczenia za pomocą burzenia miasta. Można stwierdzić, że tereny, te, które tutaj widać i są bardzo ciemnego koloru, ciemno-ceglastego, zostały zburzone w sposób taki, że pozostawały właściwie kupy gruzu. Natomiast kolory nieco jaśniejsze ceglaste, to są kolory dzielnic, kwartałów, które zostały zniszczone przez spalenie. Miasto po spaleniu posiada mury, ale nie posiada sufitów, podłóg, dachów. To, co ocalało, jest pokazane tutaj na tej mapie kolorem niebieskim. I jak państwo mogą zauważyć, głównie znajduje się na Pradze. Natomiast na warszawskiej stronie tego koloru niebieskiego jest bardzo mało. Ogólny procent zniszczeń, który tutaj podaje się na tej mapie, to jest 84%. Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pamięć o mieszkańcach Woli zamordowanych podczas powstania warszawskiego to temat naszego dzisiejszego spotkania. Razem z nami byli dr Emil Wojda. Bardzo gorąco dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję Państwu.
Był z nami profesor Jan Zieliński.
Dziękuję.
Obaj panowie lekarze, jak rozumiemy, z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. I był razem z nami pan Maciej Grączewski, syn zamordowanego przy ulicy Górczewskiej 5 sierpnia 1944 roku. Nie zapytaliśmy w czasie naszego programu o imię ojca.
Paweł.
Świętej pamięci Paweł Grączewski. Gorąco Państwu dziękujemy za spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.